Przed naszą modlitwą otworzymy drugą księgę Mojżeszową, trzeci rozdział. Druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Mamy tutaj bardzo znany fragment w trzecim i w czwartym rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej. Jest tu opisana sytuacja, często na szkółce się o tym mówi, często nawet ludzie niewierzący robią odniesienia do tego, której Bóg powołał Mojżesza, czy wyznaczył Mojżesza, żeby ten poszedł do Egiptu, w którym nie był przez 40 lat, tak, i wyprowadził naród izraelski. I mamy w kontekście tej sytuacji ciekawą rozmowę między Bogiem a Mojżeszem. Jest to, szczerze mówiąc, jedna z takich dłuższych rozmów, jeśli chodzi o wymianę wypowiedzi ze strony Boga, człowieka, jakie mamy opisane w Biblii. Kontekst tej rozmowy dobrze oddają wiersze od 7 do 10. Chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz te wiersze z trzeciego rozdziału, druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od 7 wiersza. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. I taki mamy kontekst tej dalszej rozmowy. Bóg daje Mojżeszowi zadanie. Tak, polecenie. To i to masz zrobić. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, co ma Mojżesz zrobić, co do tego, czego Bóg oczekuje od Mojżesza. Wszystko jest jasne i wyraźne. Czyli Mojżesz znajduje się w takiej bardzo, możemy powiedzieć, komfortowej sytuacji, kiedy to dokładnie wie, czego Bóg od niego chce. Dokładnie wie, jaka decyzja Bogu by się w tym momencie spodobała. Wziąłby tą swoją laskę i poszedł do Egiptu, tak? I no, jest to sytuacja, w której my byśmy wszyscy teoretycznie chcieli zawsze być, prawda? Żebym ja tak zawsze wiedział dokładnie, bez żadnych wątpliwości, czego Bóg ode mnie w tym momencie oczekuje. I tak na gorąco to każdy człowiek by przytaknął, tak, no ja oczywiście to idealnie, żeby tak wiedzieć bez żadnych wątpliwości, czego Bóg ode mnie oczekuje w danym momencie. Ale kiedy się tak nad tym zastanowimy, to prawda jest taka, że najczęściej jako ludzie wierzący, jeżeli mamy dobrą, bieżącą relację z Bogiem, to my wiemy, czego Bóg od nas w danym momencie oczekuje. My możemy nie wiedzieć, czego Bóg będzie chciał od nas za tydzień, tak? Czy za miesiąc, czy kiedy już zrobimy to, czego teraz oczekuje, to co będzie później od nas chciał. I najczęściej po tych sferach nasze myśli błądzą. Tak? I to wtedy tak kombinujemy, a co będzie potem, a co jeśli to, to co będzie wtedy, a jeśli to, to jak to się ułoży tamto. Natomiast to, czego Bóg od nas dzisiaj oczekuje, najczęściej wiemy. Tak? Wiemy, jakie zadania przed nami stoją, wiemy, jakie te uczynki, o których żeśmy mówili w niedzielę przy okazji listu do Efezjan, co Bóg postawił na naszej drodze, czego Bóg od nas oczekuje. Więc prawda jest taka, że stosunkowo często znajdujemy się w sytuacji podobnej do Mojżesza. Wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Wiemy, jaka decyzja w danym momencie mojego życia Bogu by się spodobała. I dlatego, kiedy patrzymy dalej na tą rozmowę, to dobrze jest popatrzeć na to, jak Bóg reaguje na to, co do Niego mówimy. Bo Mojżesz mówi różne rzeczy tutaj do Boga i Bóg, widzimy różne reakcje ze strony Boga. I możemy przypuszczać, że kiedy my jesteśmy w analogicznej sytuacji, kiedy Bóg ma jakiś plan, dla naszego życia. Bóg coś w twoim życiu zaplanował, postawił przed tobą jakieś zadania i dał ci to jasno do zrozumienia, czy to przez okoliczności, czy przez innych ludzi, czy przez Boże Słowo, czy masz wewnętrzne przekonanie, czytając Boże Słowo, że wiesz, iż coś takiego masz zrobić. I jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, które ma tą codzienną relację z Bogiem, to na pewno o tym z Bogiem rozmawiasz. Na pewno zwracasz się do Boga w tej sprawie. Na pewno prowadzisz jakąś konwersację z Bogiem w swoich modlitwach. I dobrze jest popatrzeć na ten przypadek i zobaczyć, jak Bóg reaguje na to, co ty mówisz. Bo może się okazać, że no, Bóg nie chce słyszeć pewnych rzeczy, z którymi my możemy do Niego przychodzić. Oczywiście nie będziemy tego analizować jakoś bardzo dokładnie, ale widzimy trzy Boże reakcje na to, co mówi do Niego Mojżesz. Po pierwsze, widzimy, że Bóg absolutnie nie reaguje negatywnie, kiedy Mojżesz zwraca się do Boga z wątpliwościami odnośnie tego, jak to zadanie ma być wykonane. Bóg postawił mu proste zadanie, w cudzysłowie proste, proste do zrozumienia, tak? Masz iść do Egiptu, wyprowadzić stamtąd mój lud. Nie ma tu niczego do niezrozumienia, tak? Nie można tu czegokolwiek nie zrozumieć w tym zdaniu. Natomiast, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Więc całkiem naturalną rzeczą jest, że Mojżesz ma zaraz całą serię pytań. Na przykład w 11 wierszu czytamy, że Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Jak mówi, no ale ja jestem tak, ja w tej chwili tam już jestem nikim. Tak? Ja no, byłem kimś 40 lat temu, ale jak sam ten kontekst i fragment dookoła mówi, już ci, co znali Mojżesza, wymarli, on po prostu no, nie dość, że uciekł stamtąd, to już nie ma tam żadnych wpływów. W 13 wierszu czytamy, że Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, co im mam powiedzieć. Tak, no skoro już tam przyjdę do tego Egiptu, to no jak mam powiedzieć, kto mnie posłał do was? Tak? Jakie jest twoje Boże imię, że ja mam im zwiastować? W imieniu kogo ja tam przyszedłem? 4 rozdział, 1 wiersz, kolejna wątpliwość Mojżesza co do tego, jak to zadanie ma być wykonane. A jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie. Pójdę, jeśli już pójdę, tak, powiem, kto mnie posłał, a co jeśli oni zareagują inaczej? Co mam wtedy zrobić? I to są wszystkie takie wątpliwości, które są naturalne w tej sytuacji. I widzimy, że Bóg absolutnie nie reaguje w sposób negatywny. Tak? Za każdym razem objaśnia Mojżeszowi, dobrze, ja ci dam taki znak, zrobię to, wyposażę cię w tamto. Po prostu odpowiada na te wątpliwości co do samego zadania. Podobną sytuację w Nowym Testamencie mamy, kiedy anioł przyszedł do Marii i powiedział jej, że urodzi syna. Pamiętacie, co Maria powiedziała? Jedną z rzeczy, którą powiedziała. Jak to się stanie, skoro nie zna męża, tak? Całkiem naturalna wątpliwość w tej sytuacji. Dokładnie takie samo podejście jak tu. Proste zadanie, proste Boże polecenie, czy zapowiedź czegoś, ale jest pytanie jak? Jak ja mogę to zadanie wykonać? W jaki sposób mam do tego podejść? Prośba o dodatkowe informacje odnośnie tego zadania. I widzimy, jeszcze raz podkreślam, że Bóg nie reaguje negatywnie. Więc wiemy, że możemy zwracać się do Boga z pytaniami odnośnie tego, jak ja mam to zrobić. Boże, pokaż mi, tak? Konkretnie, tak? Co mam zrobić? Pomóż mi zdecydować. Daj mi mądrość w tym, jakie decyzje konkretne mam podjąć w tym zadaniu. Ja chcę je wykonać, ale nie wiem po prostu jak. Tak? Jak się do tego zabrać? I Bóg na to odpowie. Może niekoniecznie tak jak Mojżeszowi, ale zawsze odpowie. Jeśli Bóg do czegoś posyła, jeżeli Bóg coś stawia przed tobą jakieś zadanie, to na pewno pokaże ci, jak to zadanie wykonać. Trochę gorzej wygląda, gorzej w cudzysłowie, trochę mniej pozytywnie wygląda Boża reakcja na kolejne obiekcje Mojżesza, które nie dotyczą już samego zadania. W czwartym rozdziale, w 10 wierszu czytamy, że Mojżesz sięgnął do zupełnie innych argumentów. 4 rozdział, 10 wiersz, a Mojżesz rzekł do Pana: proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Mojżesz przechodzi od zadania do siebie. Tak? Miał wątpliwości, jak on to zadanie może wykonać. Tak? No jak on tam ma pójść, kogo on ma przedstawić, jak ma przekonać tych ludzi, żeby oni wyszli. Bóg na to wszystko cierpliwie odpowiada. Natomiast tutaj przechodzi do siebie i mówi tak naprawdę: Boże, ja się nie nadaję do tego zadania. Szczerze mówiąc, Boże, to ja po prostu, ja się nie kwalifikuję. I Boża odpowiedź w 11 wierszu, w 11, 12 wierszu, chociaż nie jest może jakoś taka bardzo zła, ale widać w niej pewne zniecierpliwienie z Bożej strony. Bóg tutaj mówi, rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Tutaj Bóg nie odpowiada już tak: dobrze, to zrobisz, tamto zrobisz, to ci dam, to ci pokażę. Tutaj Bóg mówi: słuchaj, kto tak naprawdę w tym wszystkim rządzi, tak? O kogo tu tak naprawdę chodzi? Przestań patrzeć na siebie, przestań się koncentrować na sobie. Kto zdecydował, że ty masz pójść do Egiptu i ty masz wyprowadzić mój lud? Skoro ja zdecydowałem, to chyba ja wiem, w co cię wyposażyć. Skoro ja takie zadanie przed tobą postawiłem, to chyba ja wiem, na co cię stać. Skoro ja ci zleciłem coś takiego, to chyba ja potrafię cię wyposażyć w to wszystko, co jest do wykonania tego zadania potrzebne. Ponieważ jeżeli poddajemy w wątpliwość to, czy ja się nadaję, to niejako kwestionujemy Boży wybór, prawda? Skoro Bóg przychodzi do ciebie i mówi: powinieneś zrobić to i to w tym momencie swojego życia, a ty mówisz: ja się nie nadaję, ja nie dam rady, to jest dla mnie niemożliwe, to znaczy, że Bóg się pomylił, prawda? Bo gdyby Bóg powiedział: no tak, no rzeczywiście nie nadajesz się, no to znaczy, że się pomylił. Chcąc, nie chcąc, poddając wątpliwość to, że Bóg mówi ci, że masz coś zrobić, poddajesz wątpliwość Bożą decyzję, poddajesz wątpliwość Bożą mądrość. Oczywiście my na to tak nie patrzymy, tak? Mojżesz prawdopodobnie nie myślał o tym, że no, z całego kontekstu wiemy, że na pewno nie myślał w ten sposób, że on się nie nadaje. Znaczy, on myślał, że się nie nadaje, ale nie myślał o tym, że on, że Bóg coś sobie tam, że Bóg się pomylił. O, tak? Z całego kontekstu wiemy, że po prostu Mojżesz nie chciał tam iść. No i tyle, tak? I to wszystko on po prostu wymyślał te kolejne argumenty, mając nadzieję, że któryś tam z kolei zaskoczy. Ale reakcje Boga były różne. Jeszcze raz, kiedy pytał się co do samego zadania, nie ma sprawy, Bóg udzielał informacji. Kiedy przeszedł już na swój grunt: ja się nie nadaję, to jest niemożliwe, ja nie mogę, ja nie umiem i tak dalej, widzimy pewne zniecierpliwienie, ponieważ Bóg wie, kogo do czego wybrał. Bóg wie, kto się do czego nadaje. Bóg wie, kto jakie zadanie w danym momencie swojego życia na pewno da radę wykonać. No i w końcu mamy tą ostatnią wymówkę, w końcu już trudno to nazwać wymówką ze strony Mojżesza, kiedy on w 13 wierszu mówi: proszę Panie, poślij kogoś innego. Tak? I tutaj no, Mojżesz mówi po prostu Bogu: ja nie chcę iść. Taka jest prawda. Zabrakło mu już innych argumentów. Bóg mu wszystko wyjaśnił. Trochę się zniecierpliwił, więc no trudno. Trzeba, jak to się mówi, walić prosto z mostu, prawda? Chociaż też jeszcze Mojżesz nie powiedział tutaj wprost: Boże, nie chcę, bo tak raczej się nie mówi Bogu. Natomiast poślij kogoś innego. Idea jest prosta. Boże, ja nie chcę iść, tak? No i widzimy, że tutaj w 13-14 wiersz mówi nam: wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Arona, brata Twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Tutaj Bóg już nie odpowiada spokojnie: Mojżeszu, wiesz, nie mam nikogo innego, no, ty znasz Egipt, ty tam byłeś, tak? Jesteś najlepszy naprawdę do tego zadania, no daj spokój. Nie, tutaj już czytamy, że rozgniewał się Pan na Mojżesza. No to się tak łatwo czyta, wiecie co? Ale nikt z nas nie chciałby, żeby coś takiego było powiedziane, tak? I rozgniewał się Bóg na Adama Tołwińskiego. Okej. To nie jest pozycja godna pożądania. Z kontekstu Biblii wiemy, że Boży gniew to nie jest taki jak nasz gniew. Oczywiście Bóg używa tego sformułowania, że On się gniewa, żeby pokazać też pewien ładunek emocji. Tak? To nie jest tak, że Bóg się gniewa na zimno. Są z tym związane emocje Boże. Natomiast wiemy z kontekstów, z fragmentów, które mówią o Bożym gniewie, że to nie jest taki gniew czysto emocjonalny. To nie jest tak, że Mojżesz uraził Boga i teraz Bóg się zdenerwował, prawda? Co ty mi tu będziesz mówił? Tyle ci mówię, już rozmawiam z tobą, rozmawiam i znaki ci daję, a ty po prostu jeszcze będziesz tutaj mówił, że nie. Tak? Nie. W liście do Rzymian w 1 rozdziale, 18 wierszu czytamy, że gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, tak? Przeciwko ludziom, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Boży gniew, jeszcze raz, z kontekstu Biblii pokazuje po prostu jego świętą reakcję na grzech człowieka. To jest taka nie do końca automatyczna, bo to nie o to chodzi, że to jest automatyczna. To jest naturalna reakcja Boga, świętego Boga, na grzech człowieka. Jeżeli człowiek zaczyna przed Bożym obliczem postępować w sposób, który jest grzeszny, który idzie przeciwko Bożej woli, naturalną reakcją Bożej świętości jest gniew. Po prostu jest gniew. Bóg się gniewa na grzech człowieka. Gniewa się na człowieka, można nawet powiedzieć, który zaczyna przed nim postępować grzesznie. I z tej reakcji tutaj, z tego 14 wiersza widzimy, że Mojżesz w tym momencie przekroczył pewną granicę. Tak? Mojżesz wszedł na teren w swojej rozmowie z Bogiem, na który nie powinien był wchodzić. Nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, kiedy Bóg się na nas gniewa. A widzimy z kontekstu, że Bóg się gniewa, kiedy mówisz Bogu: nie, ja tego nie chcę zrobić. Inne wątpliwości Bóg był w stanie wyjaśnić. Trochę, tak jak widzimy, zniecierpliwił się, kiedy zaczął Mojżesz poddawać wątpliwość sensowność Bożego wyboru w przypadku Mojżesza. Natomiast wyraźnie rozgniewał się Bóg, kiedy Mojżesz powiedział: ja nie chcę iść. I ciekawa jest ta odpowiedź tutaj w tym 14 wierszu. Bóg tak jakby mówi: przecież jest Aaron, on już idzie, on wszystko ten i tak jakby, no, co to ma do rzeczy, tak? Tu się Bóg rozgniewał, a tu o Aaronie. Ale idea tego kontekstu jest prosta. Taka jak całego tego kontekstu. Bóg mówi po prostu: ja to wszystko przygotowałem. Ja to przemyślałem, ja to przygotowałem, zresztą o tym, że 400 lat będą w niewoli, to już komu Bóg powiedział? Abrahamowi, tak? Bóg miał nawet według ludzkiej rachuby setki lat, żeby to przemyśleć, poukładać, zaplanować. Nawet wtedy, kiedy rozmawiał z Mojżeszem, już uruchomił inne mechanizmy, które miały to wszystko połączyć w tym jednym zadaniu, żeby Mojżesz mógł to wykonać, tak? Mówi: Aaron już idzie w tym momencie do ciebie. Ucieszy się, że cię zobaczy. On jest przygotowany na to, żeby zrobić tą część swojego zadania, którą ja jemu wyznaczyłem. To jest Boży plan. Ty jesteś w Bożym planie. I ty śmiesz mówić nie? Daj spokój. Bóg mówi, ja jestem tym, który planuje. Ja jestem tym, który przewiduje. Ja jestem tym, który układam te wszystkie klocki wcześniej i to ma grać tak, jak ja chcę. A ty masz po prostu swoje zadanie do wykonania. Ty masz moją, tą swoją część mojej woli. Jest ten plan w twoim życiu. Więc po prostu to zrób. Nie martw się, nie denerwuj się i przede wszystkim nie odmawiaj mi. Kiedy stawiam przed tobą jasno, wyraźne polecenie, co masz zrobić. Więc jeśli wiesz, że Bóg czegoś oczekuje od ciebie, jeśli wiesz, że Bóg chce, żebyś coś zrobił w danym momencie swojego życia, jeszcze raz powtarzam, nie chodzi tu o sprawy, które gdzieś tam kiedyś za kilkanaście lat będziesz musiał zrobić. Teraz, jeżeli wiesz, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje i modlisz się o to i rozmawiasz z Bogiem o tym, tak, zadawaj pytania, jak to ma wyglądać. Możesz mieć dziesiątki wątpliwości. Cała Biblia jest pełna rozmów ludzi z Bogiem, w których wyrażali swoje wątpliwości. I Bóg spokojnie wyjaśniał te wątpliwości, albo przynajmniej powiedział, nie martw się. Tak? Ja będę swoje robił, ty rób swoje. Nie poddawaj w wątpliwość Bożego wyboru. Innymi słowy, nie mów, Boże, ty się pomyliłeś, ja się do tego nie nadaję. Możliwe, że się do tego nie nadajesz, ale skoro Bóg w danym momencie ciebie postawił w tym miejscu i wiesz, że to masz zrobić, to to zrób. Nie kwestionuj tego, że Bóg ciebie w tym miejscu postawił. A przede wszystkim nie mów Bogu, niech to zrobi ktoś inny. Jeżeli wiesz, że Bóg tego oczekuje od ciebie. Bo to jest coś, czego Bóg nie chce słyszeć. A my nie chcemy być w sytuacji Mojżesza, kiedy modlimy się do Boga, a Bóg się gniewa z powodu tego, jak się modlimy. Jeżeli przychodzisz do Boga, nawet w szczerej modlitwie. Mojżesz był szczery. On był szczery w swojej modlitwie. Można powiedzieć, szczery do bólu, tak? Panie, poślij kogoś innego. Więc nawet jeżeli przychodzisz w szczerej modlitwie do Boga, ale mówisz mu, Boże, ja nie chcę zrobić tego. Ja po prostu nie chcę zrobić tego. To nie dla mnie. Albo ja nie dam rady. Często, tak? Ludzie się zmagają z czymś, mówią, nie, Boże, ja nie dam rady. Ktoś inny może da, ja nie dam rady. Tego Bogu po prostu nie mów. Bo jeśli On wszystko ułożył i wiesz, że masz coś zrobić, to po prostu to zrób. Jeżeli to nie jest dla ciebie, to najwyżej ci nie wyjdzie. Zawsze możesz zwalić winę na Boga. Boże, chciałeś? Zrobiłem. Nie wyszło? Trudno. Ale jeżeli On tym kieruje, jeżeli On postawił to wymaganie przed tobą, to wyjdzie. Według Jego kryteriów wyjdzie. Więc miej wątpliwości, ale nie poddawaj wątpliwość ani Bożego wyboru, ani Bożej mocy, żeby zaplanował, w której On zaplanował to wszystko. Nie poddawaj wątpliwość Bożego wyboru, ani nie poddawaj wątpliwość Bożego przygotowania, Bożej woli, Bożego planu dla twojego życia. Amen.